Drodzy bracia i siostry oraz wszyscy przyjaciele prawdy, którzy być może będą tego słuchali razem z nami. Temat dzisiejszy będzie nawiązywał do sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy. Brzmi on: koniec obecnych niebios i ziemi. I jak się łatwo domyśleć, wiąże się z tym, co obecnie przeżywamy i z królestwem, na które wszyscy, którzy cieszą się prawdą Biblii i nią karmią, czekają. Koniec obecnych niebios i ziemi to jest nasz temat na chwilę obecną. Biblia wspomina o końcu nieba i ziemi, stwierdzając, że pewnego dnia one spłoną, czy miały spłonąć. Zobaczmy w drugim liście Piotra 3:10. Drugi Piotra 3:10. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Tak mówi Piotr w swoim liście. I są chrześcijanie, którzy rozumieją te słowa dosłownie i oczekują fizycznego spalenia ziemi wraz z jej wszystkimi mieszkańcami, którzy ich zdaniem nie zasługują na to, żeby żyć wiecznie, ponieważ w tym życiu nie przyjęli poglądów ich grupy religijnej. Takie są niektóre interpretacje słów Biblii, które mówią o końcu albo o spaleniu, zniszczeniu obecnych niebios i ziemi. Nie może to być jednak prawdą, że ziemia i niebiosa będą spalone, a wraz z ziemią mieszkańcy. Po pierwsze dlatego, że nawet gdyby tak miało być, to dlaczego miałyby być spalone niebiosa, gdzie mieszkała Bóg i dobrzy aniołowie? Nie tylko ziemia, ale i niebiosa mają być spalone. Bezsensowne byłoby palenie niebios z jej mieszkańcami, którzy są wolni od grzechu. Jak również, gdybyśmy zajrzeli do Kaznodziei 1:4, nie będziemy, ale zacytuję, co tam pisze, każdy może sobie sprawdzić. Kaznodzieja 1:4, tam czytamy, że pokolenia ludzi przychodzą i odchodzą, ale ziemia trwa na wieki. Czyli z tych dwóch powodów niemożliwe, żeby chodziło o spalenie literalnych niebios i literalnej ziemi. Musi być jakieś także znaczenie symboliczne nieba i ziemi w niebie i to, i ta ziemia, i to niebo w tym symbolicznym znaczeniu będą zniszczone, będą spalone. Jakie jest to znaczenie? Łatwo można to zauważyć na podstawie samej Biblii. Gdybyśmy zajrzeli do pierwszej Mojżeszowej 11:1, już na samym początku Biblii, możemy przeczytać, że cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Każdy chyba rozumie, że cała ziemia, która miała jeden język, to nie chodzi o ziemię jako planetę, tylko o ludzi ją zamieszkujących. Cała ziemia mówiła jednym językiem, a więc wszyscy ludzie, którzy na niej wtedy żyli. A gdybyśmy wrócili do cytowanego drugiego listu Piotra, i tam czytaliśmy werset 10, a teraz sobie przeczytamy z tego fragmentu, z tego trzeciego rozdziału, werset 13, gdzie Piotr pokazuje nadzieję dla ludu Bożego, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Skoro mają być to nowe niebiosa i nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość, nie mogą to być literalne niebiosa ani literalna ziemia, gdyż zasady sprawiedliwości nie mogą mieszkać w literalnym niebie ani na literalnej ziemi. Ale zasady sprawiedliwości mogą mieszkać i kiedyś będą mieszkać w ludzkich sercach, funkcjonujących jako ziemia, bo ziemia to ludzie w jakiejś zorganizowanej formie społecznej, lub jako niebiosa, duchowi przewodnicy dla ludzi, różne religie, które istnieją, które powinny być przewodnikami, razem ze swoimi nauczycielami, powinni być przewodnikami dla ziemi, dla społeczeństw w prawidłowym życiu, zgodnym z zasadami prawdy i sprawiedliwości. To znaczenie wynika także na przykład z Daniela 12:3. Zajrzymy i tam. Daniela 12:3, gdzie mamy obietnicę zapisaną, że roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Dlaczego ci przyszli, bo tu wiadomo, mowa o przyszłych przywódcach religijnych, tych, którzy będą w królestwie naszego Pana, że oni będą jak jasność na sklepieniu niebieskim i jak gwiazdy na wieki wieczne, jako duchowi przewodnicy dla ziemi, dla społeczeństwa. Taka jest obietnica tutaj podana przez proroka Daniela, a nasz Pan w Ewangelii Mateusza 13:43 również odwołał się do tego faktu. Mateusza 13:43. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Sprawiedliwi zajaśniają jak słońce. Znowu porównanie do niebieskiego ciała, które jest częścią niebios. I ci sprawiedliwi kiedyś zajaśnieją i kiedyś będą prawidłowymi, prawdziwymi przewodnikami dla ludzkiego społeczeństwa, dla ziemi, wówczas zorganizowanej tak, jak te niebiosa będą zalecały, aby ta ziemia była zorganizowana. Te obecne niebiosa nie nadają się do niczego innego, jak tylko i wyłącznie zniszczenia. No i jeszcze troszeczkę dłuższy fragment, ale nawet nie będę go komentował, wystarczy jego odczytanie. Dłuższy fragment z Izajasza 65. Izajasza 65, od 17 do 25, może nie będę nawet całości czytał, ale przynajmniej zacznę. 65 od 17, Izajasz. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo to ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Potem znany wszystkie werset 20, że nie będzie niemowlęcia i tak dalej, to może to pominę, bo to jest opis królestwa. Ja właściwie już do końca nie będę czytał, każdy mniej więcej wie, jaki jest opis królestwa, więc nie tyle dotyczy zniszczenia obecnych niebios i ziemi, tylko ten początek, prawda? A potem mamy opis tego, co będzie w królestwie naszego Pana. Pobudują domy, zamieszkają, zasadzą winnice, będą spożywać plony, nie będą budować tak, żeby ktoś inny mieszkał i tak dalej, jak do końca rozdziału, gdzie przeczytamy w 25, że wilk z jagnięciem będą się paść razem i tak dalej. To są już warunki królestwa pod nowej ziemi, pod nowymi niebiosami, które będą w przyszłości. Nieco krócej ten sam prorok Izajasz o tym samym mówi w następnym rozdziale, 66, 22 do 24. Zauważmy, jak już Stary Testament o tych nowych niebiosach i o nowej ziemi wspomina, nie tylko Piotr czy Objawienie. Izajasz 66, 22 do 24. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, będą trwać przede mną, mówi Pan, tak trwać będzie wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Ten każdy nów i każdy sabat, kiedy ludzie będą przychodzić, oddawać pokłon, to oczywiście oznacza cały czas, ciągle. Każdy nów, każdy sabat, cały czas na okrągło. I werset 24. I wyjdą i zobaczą trupy ludzi, którzy zbuntowali się przeciw mnie albo wystąpili przeciw mnie, można różnie to przetłumaczyć, bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie, i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. Znowu werset spoglądający w wieki przyszłe, w których wszyscy ci, którzy nie wejdą do królestwa, nie doprowadzą siebie do harmonii z prawdą i sprawiedliwością, no, na progu tychże wieków przyszłych zakończą swoją ludzką egzystencję, ale pamięć o ich złych postępowaniu pozostanie, wiemy, co znaczy to, robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie, że będą cały czas w umysłach analizowani jako przykład zła i z tego powodu nie znajdą się w wiekach przyszłych, gdzie będzie życie wieczne. I jeszcze bardzo, bardzo krótko o tym mówi Objawienie. No, nie sposób pominąć Objawienia, bo to ostatnia księga Biblii, a rozdział 21 to prawie, że już ostatnie końcówki Biblii. I tam w rozdziale 21 i pierwszym wersecie znowu jest nawiązanie do tego nowego nieba i nowej ziemi. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. W sumie, gdybyśmy tak pozbierali te wszystkie niebiosa, symboliczne znaczenie nieba i ziemi w Biblii, to możemy zauważyć, że Biblia mówi o trzech różnych niebach i o trzech różnych ziemiach. I sam fakt, że Biblia mówi o trzech niebach i trzech ziemiach, jest kolejnym dowodem, że musi być to znaczenie symboliczne. Bo przecież nie mamy trzech literalnych różnych niebios, ani trzech literalnych różnych ziem. Znowu wracamy do drugiego listu Piotra. On dzisiaj dużo nam, przynajmniej na początku, będzie się przydawał. Drugi Piotra 3. I zobaczmy, jak w wersetach 5 do 7, a potem 13, który już czytaliśmy, ale 5 do 7 nie, możemy w sumie zauważyć trzy różne niebiosa i trzy różne ziemie. Czyli drugi Piotra 3 rozdział od 5 do 7. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia stała, zgodnie ze słowem Boga, oddzielona od wody i w wodzie. Przez to świat ówczesny zalany wodą zginął. A teraźniejsze niebo i ziemia, mocą tamego samego słowa... To co czytaliśmy w 5 i 6, to było jakieś pierwsze niebo i ziemia. Potem w wersecie 7 przechodzi do drugiego, które nazywa teraźniejszym, tym, które w tej chwili panuje. A teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. To było do 7 i teraz 13, gdzie pojawia się trzecie niebo i trzecia ziemia. Ale my oczekujemy, według obietnicy, nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Mamy tutaj zatem w sumie trzy światy, albo inaczej trzy niebiosa i trzy ziemie, bo świat składa się z nieba i ziemi, z tego duchowego wymiaru i z tej ludzkiej organizacji, ludzkiej społeczności zorganizowanej tak lub inaczej. Pierwszy świat, który składa się także z nieba i ziemi, to zakończył się potopem, to jest ten do potopu. Został zakończony z powodu pomieszania dwóch różnych natur, anielskiej i ludzkiej, przy czym aniołowie byli niebem tamtego pierwszego świata, a ludzkie społeczeństwo przez tych aniołów zarządzane, kierowane było ziemią. Drugi świat, zwany tutaj teraźniejszym niebem i ziemią przez apostoła, jest przeznaczony na spalenie ogniem, jak on tutaj pisze, prawda? Wiadomo, ogień to symbol zniszczenia, nie literalny ogień. Już wyjaśniliśmy, że znaczenie różnych w Biblii terminów jest, może być literalne, ale może być dosłowne, może być symboliczne i trzeba zgodnie z kontekstem i z powiązaniami poszczególnych wersetów je odczytywać. Więc ten drugi teraźniejszy świat z jego teraźniejszym niebem i ziemią jest oparty na błędzie, kłamstwie, oszustwie, samolubstwie, sile, ucisku i wszystkich innych złych rzeczach i jest przeznaczone na spalenie. Jego niebem są obecne większe lub mniejsze systemy religijne, a społeczeństwo ludzkie jest to jego ziemia, jak zawsze. Trzeci świat, na który dopiero czekamy, czyli trzecie niebo i trzecia ziemia, będzie doskonały i wieczny. Dlaczego doskonały i wieczny? Bo oparty na prawdzie, sprawiedliwości i miłości, których w tej chwili w świecie nie ma, przynajmniej nie ma jako podstawy egzystencji obecnego świata. Nikt, żaden system obecny na ziemi, ani religijny, ani cywilny, świecki, nie jest w stanie postępować zawsze zgodnie z prawdą, sprawiedliwością i miłością, kierują się samolubstwem i błędem najczęściej. Natomiast prawda, sprawiedliwość i miłość to zasady, zgodnie z którymi będzie zorganizowana przyszła ziemia, przyszłe społeczeństwo ludzkie, bo takie zasady zostaną wpojone w ludzkie społeczeństwo przez trzecie niebiosa. Bo tymi trzecimi niebiosami, na które czekamy, to jest nasz Pan i wybrany przez Niego Kościół. I akurat przypominają się słowa apostoła Pawła, który te trzecie niebiosa i tą trzecią ziemię widział w swojej wizji. I teraz zajrzymy do 2 Koryntów 12 rozdziału, jak to wszystko się wzajemnie harmonizuje. Tam objawiciel miał wizję, tam tutaj Piotr coś napisał, tutaj Paweł coś napisał i wszyscy zgodne świadectwo wydają odnośnie tego, co mają do przekazania. 2 Koryntów 12, 2-4. Znałem człowieka w Chrystusie, który przez 14 laty, czy to było w ciele, nie wiem, czy poza ciałem albo bez ciała, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. Zauważmy, mówi, że miał wizję zachwycenia do trzeciego nieba. To gdy mówi, że nie wie, czy to było w ciele, czy poza ciałem albo bez ciała, to po prostu nie jest pewny, czy była to wizja, którą widział wzrokiem fizycznym w ciele, czy też była to wizja, która została na jego umyśle wyryta, a żadnego obrazu fizycznego, który mógłby zobaczyć, nie było. On tego nie wie. Nie ma to też znaczenia. Ważne jest, co widział. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, bez ciała, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Zauważmy, nazywa to trzecie niebo, a potem mówi do raju. Ten raj to nic innego jak trzecia ziemia. Organizacja ludzkiego społeczeństwa, która będzie pod tym trzecim niebem zarządzona i wprowadzona w życie między ludźmi. Więc podsumujmy ten, bo to na razie mamy taki wstęp, żeby uzmysłowić sobie, że i przypomnieć, i zrozumieć, że niebiosa i ziemia w Biblii występują bardzo, bardzo często w znaczeniu symbolicznym. I gdy mowa jest o ich zniszczeniu, to zawsze jest mowa o zniszczeniu w ich symbolicznym znaczeniu, bo te literalne niebiosa i literalna ziemia nie będą nigdy zniszczone. Dokładnie mówiąc, obecne symboliczne niebiosa, czyli ta sfera duchowa, religijna, która powinna być światłem dla ludzkości, to niestety szatan i upadli aniołowie, którzy wpływają na ludzi przez różne systemy religijne. Takie są obecne niebiosa. Dlatego tak te różne grupy religijne, większe czy też mniejsze, wyglądają. Dlatego mają na swoim koncie tyle grzechów, tyle prześladowań, tyle mordów innych chrześcijan. Zatem obecne niebiosa to niestety szatan i upadli aniołowie, którzy przez różne systemy religijne wpływają na ludzi, na ziemię. A te różne systemy religijne, wśród tych wszystkich systemów religijnych nie ma ani jednego prawdziwego. Nie ma jednego zewnętrznie zorganizowanego kościoła, który skupiałby wszystkie prawdziwe dzieci Boże. Bo prawdziwy lud Boży to nie członkowie takiej czy innej grupy religijnej, lecz najlepsze jednostki rozrzucone po nich wszystkich. Natomiast wszystkie mniej lub bardziej zorganizowane zewnętrzne kościoły, denominacje, ruchy religijne, które widzimy wokół nas, które potrafimy nazwać, które w jakiś sposób są sformalizowane, bardziej czy też mniej, nieważne, są przeznaczone na zniszczenie, bo są częścią obecnych, teraźniejszych niebios. I one mają być zwinięte. I Biblia to zwijanie niebios, prawda, niczym zwoju, zapowiada. I Stary Testament o tym już mówił i oczywiście objawienie to zapowiada również. Zajrzyjmy do Izajasza 34, po świadectwo Starego Testamentu. Izajasz 34, a wersety 4 i 5. I wszystkie pagórki rozpłyną się, niebiosa zwiną się jak zwój księgi i wszystkie ich zastępy opadną, jak opada liść z krzewu winnego, jak opada zwiędły liść z drzewa figowego. Gdyż mój miecz zwisa z nieba, oto spada na Edom i na lud obłożony przeze mnie klątwą. Edom jeszcze powróci w naszym dzisiejszym, ale mogę już powiedzieć w tej chwili, dlaczego tu się pojawia Edom. Nie chodzi o Edom literalny, dosłowny, bo tego Edomu już w tej chwili nie ma z czasów Starego Testamentu. A Edom znaczy czerwony i jest w Biblii częstym symbolem obecnego chrześcijaństwa. Dlaczego kolor czerwony pasuje do symboliki obecnego chrześcijaństwa? Bo na swoim koncie mają bardzo, bardzo dużo czerwonej krwi, jako że prześladując lud Boży i nie tylko, dopuszczali się najgorszych, najbardziej okrutnych zbrodni, za które trzeba będzie im zapłacić. Królestwo Boże nie zostanie na ziemi zaprowadzone przez żadną obecnie istniejącą grupę religijną, lecz przez klasy ludu Bożego wybierane na przestrzeni wieków z różnych jednostek należących do tych różnych grup religijnych. A być może nie należących do żadnej grupy religijnej, chociaż z pewnością większość utożsamiała, identyfikowała się z taką czy inną grupą religijną, no bo trudno chyba w przeszłości było prowadzić życie religijne, duchowe, nie będąc członkiem żadnej grupy religijnej, no ale nie jest to niezbędne, żeby być członkiem jakiejś grupy religijnej. Co jest niezbędne, żeby stać się członkiem jednej z klas ludu Bożego, jakie Bóg na przestrzeni wieków wybierał? Charakter. Rozwinięcie charakteru podobnego do charakteru Boga i Jezusa. Niezależnie od tego, czy ktoś się z grupą jakąś religijną utożsamiał, czy też nie, większość z pewnością się utożsamiała. Ale to nie dlatego stali się częścią prawdziwego ludu Bożego, że byli członkami, czy też utożsamiali się z taką czy inną grupą religijną, lecz dlatego stali się członkami różnych klas ludu Bożego, że rozwinęli charaktery podobne do charakteru Boga i do charakteru Jezusa. I to jest podstawowe kryterium dla stania się prawdziwym dzieckiem Bożym. Obecna symboliczna ziemia to, jak zawsze, ludzkie społeczeństwo, o którym Biblia mówi, że jest pokryte gęstą ciemnością grzechu i błędu. I znowu Izajasz nam się przyda. Dzisiaj często będzie się nam przydawał Izajasz. 60 rozdział, a werset 2. Izajasz 60, werset 2. Bo to ciemność ukrywa ziemię i mrok narody. Lecz na Tobą zejdzie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Zauważmy, że Izajasz sam tłumaczy znaczenie ziemi, bo mówi, oto ciemność ukrywa ziemię, a mrok narody. Sam daje interpretację, co znaczy ziemia, gdy on mówi, że mrok ją ukrywa. Nie ma to na myśli, że noc zapadła gdzieś na ziemi, na której części co to będzie, aż trzeba to zapisać, że jest noc. Cieszymy się, gdy noc przychodzi na ziemię, bo ludzie mają wtedy odpoczynek. Bez tego odpoczynku nocnego nie mieliby sił do egzystencji następnego dnia. Więc tutaj Izajasz mówi o ciemności błędu, która zakrywa ziemię i o mroku, który okrywa narody. To tak wiemy, ta hebrajska poezja, która powtarza tę samą myśl innymi słowy. Na ekranach telewizorów i wokół siebie widzimy dzisiaj rzeczy, które dotąd przyjmowaliśmy tylko na podstawie wiary. Widzimy kruchość organizacyjną poszczególnych państw. Widzimy ich bezradność w obliczu zagrożenia. Widzimy cierpienie, którego nikt nie potrafi ograniczyć, a tym bardziej zatrzymać. Widzimy ekonomiczne osłabianie jednostek, firm, państw, całych bloków państw i dużych kościołów. Widzimy realną perspektywę szybkiego i całkowitego rozkładu obecnego porządku rzeczy w Jego niebiosach i w Jego ziemi, jeśli tylko inne elementy boskiego planu nie będą wymagały Jego kontynuowania. Bóg ma swój plan i ten plan realizuje. Ten plan to przede wszystkim dotyczy ludu Bożego i prawdziwa historia to jest historia ludu Bożego i klas ludu Bożego, jakie Bóg wybiera. Prawdziwa historia to nie ten świat i jego wojny, jego mordy, czy też jego ewentualne sukcesy. Prawdziwa historia to historia wybierania przez Boga różnych klas ludu Bożego. A historia świata jest dopasowana do historii ludu Bożego. Wystarczy przypomnieć pierwszą wojnę światową, która nie mogła wybuchnąć zbyt wcześnie. Nie mogła wybuchnąć, zanim wszyscy członkowie Kościoła Marzyckiego Statka nie zostaną popieczętowani na czołach. Nawet to było powstrzymywane, jak mówi objawienie, aby zbyt wcześnie wiatr wojny nie zaczął wiać i aby dzieło Pana, pieczętowanie członków Marzyckiego Statka, czyli danie im do umysłu wystarczającej ilości prawdy, żeby mogli opuścić miejsce swojego dotychczasowego wzrastania, różnego rodzaju kościoły, w których do tej pory mogli się znajdować, dopóki to dzieło nie zostanie zakończone, bo wojna nie miała prawa wybuchnąć pierwsza. A gdy to zostało zakończone, wybuchła natychmiast, wybuchła od razu. Gdy patrzymy na obecne komentarze telewizyjne, głównie telewizyjne, bo tam mamy i głos, i obraz, to widzimy, jakie tam padają słowa. Tam padają słowa o końcu świata, jaki znamy, o wiadomościach, które są zatrważające ekonomicznie, społecznie, finansowo, pod każdym względem. Widzimy duchową niemoc kościelnych przywódców. Z braku prawdy, której nienawidzą, i to potem powtórzę raz jeszcze, żeby też nie pomyślał, że się pomyliłem, z braku prawdy, której wodzowie religijni nienawidzą, nie są w stanie niczym pocieszyć swoich wyznawców. W najlepszym wypadku zanoszą modlitwy o ustanie zagrożenia, które jednak nie przynoszą i nie mogą przynieść żadnego efektu. Gdyż Bóg uciskiem w jego różnych postaciach, także epidemii, obala królestwo szatana. A modlitwy o ratunek tak naprawdę są modlitwami o ocalenie królestwa szatana i o oddalenie królestwa Jezusa. Gdybyśmy zajrzeli do rozdziału objawienia, 17 rozdziału objawienia, no nie będziemy za bardzo, ale tylko wzmiankuję, każdy sobie może to sprawdzić. Jeśli zajrzymy do objawienia 17, to przeczytamy tam, że pod koniec miał nadejść czas, w którym 10 rogów, a to oznacza narody, 10 rogów, narody europejskie, będą przez godzinę rządzić razem z bestią, w jakim celu? W celu ratowania obecnego świata. 10 rogów oddadzą władzę bestii, przez godzinę mieli razem wspólnie rządzić, żeby ratować obecny świat, który w ucisku jest rozkładany. A w wersecie 14 tego rozdziału, 17 objawienia, powiedziane mamy, że jest to walczeniem z barankiem. Ci, którzy próbują ratować obecny świat, walczą z barankiem, z naszym Panem. Dlaczego? Bo nasz Pan chce zniszczyć królestwo szatana, by na jego ruinach założyć swoje własne. Jednak większość chrześcijan modli się i nie tylko modli się, zabiega, różne starania podejmuje, żeby tak się nie stało. Oczywiście nie robią to specjalnie na złość naszego Panu. Robią to w wyniku ignorancji, bo nic o tym nie wiedzą. I wiedzieć nie mogą, gdyż ich nauczyciele religijni są pełni pychy, posługują się szyderstwami i kłamstwem, przekonani, że dzięki misternej sieci kłamstw nigdy nie spotka ich nic złego i nie podają im tych podstawowej prawdy, która w tej chwili jest realizowana. To przy okazji można zauważyć, jaka jest wielka korzyść ze znajomości prawdy i jaka wielka strata z powodu braku znajomości tejże prawdy. Zamiast modlić się o to, czego chce Bóg, większość chrześcijan modli się o to, czego chce szatan. Zamiast cieszyć się z faktu drugiej obecności Jezusa, bo On jest obecny po raz drugi, od wielu, wielu lat. Zamiast cieszyć się z obecności faktu drugiej obecności Jezusa, który chce obalić i obala królestwo szatana i chce założyć Królestwo Boże, większość chrześcijan w swojej ignorancji co do nauk Biblii i boskiego planu nie zdaje sobie z tego sprawy. I robi co tylko może, by ratować królestwo szatana. I nawet nie pocieszają się obietnicą Jezusa, którą kiedyś złożył, że powróci właśnie w tym celu, żeby założyć Królestwo Boże na ziemi. Chociaż powtarzają słowa modlitwy, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, to w ogóle nie myślą, co mówią. Nie chcą tego Królestwa. Oddalają go tam kiedyś, nie wiadomo kiedy, bardzo, bardzo daleko w przyszłości, nie wiadomo w jakiej formie, czy to będzie w niebie, czy w czystu, czy w piekle, bo różni ludzie, jak wiemy, z powodu różnych błędów swoich, także na temat nieśmiertelnej duszy, po tej śmierci mają aż trzy różne miejsca, a przynajmniej dwa, gdzie mają niby kontynuować życie, więc to Królestwo Boże nie wiadomo, gdzie miałoby być, więc wszystko takie jest dla nich rozmazane i ulotne. Jednocześnie Bóg obnaża niektóre błędne teorie Babilonu, wykazując fałsz jego odwiecznych zaleceń, dotąd uznawanych za święte i niezbędne do zbawienia. Na przykład rola Kościoła w zbawieniu. Zawsze była bardzo, bardzo podkreślana. Potrzeba pośrednictwa kapłana, uczestnictwo w mszy, uczestniczenie w drogach krzyżowych z okazji świąt, na przykład, które się zbierają, i innych ceremoniach, albo spowiedzi. Teraz są zmuszeni przyznawać, że to wszystko wcale nie jest takie niezbędne. I że można inaczej, bez kapłana, sam na sam z Bogiem, we własnym domu lub gdziekolwiek. Jako lud Boży wprawdzie powinniśmy pamiętać o tym, o czym nie wie i nie pamięta świat, w tym ten chrześcijański świat, że wszystkie elementy ucisku, a jakie to są elementy ucisku? Wymieńmy je. Główne trzy. Wojna, rewolucja, anarchia, albo wojny, rewolucja, anarchia, bo tych wojen różnych, wielu różnych miejscach jest zawsze wiele i zawsze tak będzie. Wojny, rewolucja, anarchia, przeplatane epidemiami i zarazami. Tak miało być. I to wszystkie elementy ucisku, czyli wojny, rewolucje, anarchie, tudzież epidemie i zarazy, są przygotowaniem i robieniem miejsca dla Królestwa Jezusa na ziemi. Trzeba o tym pamiętać i tym się pocieszać. Ale ktoś mógłby w związku z tym zapytać, skoro Bóg i Jezus chcą zaprowadzić na ziemi swoje Królestwo, dlaczego nie zrobią tego bez tego strasznego ucisku, bez wojen, rewolucji, anarchii, epidemii i zaraz? No dobre pytanie. Dlaczego? Dlatego, że są tacy źli? I jak ktoś nawet dobrego chcą zrobić, to chociaż wcześniej sobie tak dadzą upust swoim złym pragnieniom i zobaczą, jak to będzie z tymi ludźmi na wojnach, rewolucjach, anarchiach, epidemiach i zarazach? No nie. Tak nie jest. Odpowiedź może niejednego zdziwić, ale odpowiedź jest prawdziwa. Bo tak naprawdę ludzie, w tym chrześcijanie, a może przede wszystkim nawet chrześcijanie, nie chcą Królestwa Bożego z jego zasadami prawdy i sprawiedliwości, lecz wolą Królestwo Szatana, w którym mogą dowoli kłamać, oszukiwać, wykorzystywać innych i grzeszyć w każdy inny możliwy sposób, realizując swoje upadłe ludzkie skłonności. Zobaczmy chociażby na chwilę do Jeremiasza 5 rozdziału, gdzie mamy krótki tego opis. Jeremiasz 5, 26 do 31. Jeremiasz 5, od 26 do 31. Gdyż moim ludzie są bezbożni, czyhają jak zasadzeni łowcy, zastawiają sidła, aby łapać ludzi. Jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są oszustwa. Dlatego stali się wielcy i bogaci. Są otyli i świecą, przekroczyli nawet uczynki złych. Nie dbają o prawo, albo sprawiedliwość, można to też to oddać, o prawo sieroty, aby się jej dobrze wiodło. Nie bronią prawa ubogich. Czy za to nie mam ich karać, mówi Pan? Czy na takim narodzie nie mam się mścić? Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. I teraz na koniec piszę o tych światłach przewodnich. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani rządzą po swojemu. A mój lud kocha się w tym, albo inaczej, a mojemu ludowi się to podoba. I ostatnie pytanie. Lecz co uczynicie na końcu tego? Lecz co zrobicie, gdy to wszystko się skończy? I taki styl życia. Prorocy, nauczyciele postępują fałszywie, kapłani rządzą po swojemu, a ludowi się to podoba. Tak pisze Jeremiasz, przecież natchniony. A Izajasz 30 rozdział, zobaczmy i tam. Izajasz 30, wersety 9 i 10. Gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamani, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana, którzy mówią do widzących, nie miejcie widzeń, a do proroków nie prorokujcie nam prawdy. Mówcie nam raczej rzeczy przyjemne, a można też to dodać pochlebne, można też dodać zwodnicze. Prorokujcie złudzenie. Tak mówią ci z ziemi. Oczywiście to nie znaczy, że 100% ludzkości tak robi, ale robi tak wystarczająca większość, żeby powiedzieć, że tak robią ludzie. Tak samo jak w przypadku naszego Pana. To nie 100% narodu żydowskiego chciało śmierci naszego Pana, ale większość chciała. I dlatego naród żydowski jest, tak został ukarany jako naród za to. Te nieliczne jednostki, które były inne, no to były w tak znakomitej mniejszości, że no zostały pominięte. I tak samo jest z chrześcijanami. Oczywiście ci ludzie, o których w tej chwili przeczytaliśmy z Jeremiasza i Izajasza, ci chrześcijanie chcieliby żyć wiecznie i nigdy nie chorować. Chcieliby, ale pod warunkiem, że będą mogli pozostać w swojej niewoli grzechu w jakiej się w tej chwili znajdują, tak by nie musieć rezygnować z zaspokajania swoich upadłych apetytów. Jeżeli Królestwo Boże ma polegać na tym, że nie będę mógł zaspokajać moich grzesznych apetytów, no to ja dziękuję za takie Królestwo. Taka jest postawa. Nawet jeżeli nie powiedzą tego tak słowami, to taką postawę zajmują w swoim życiu. Wyzwolenie z tej niewoli, z niewoli grzechu, jakie Żydom proponował Jezus w czasie pierwszego Adwentu i jakie od tamtej pory Biblia proponuje wszystkim naśladowcom naszego Pana, nie interesuje nawet 1% chrześcijan. Powtórzę. Wyzwolenie z niewoli grzechu, jakie Biblia, jakie Bóg, jakie Jezus oferują, proponują chrześcijanom, niby naśladowcom Jezusa, nie interesuje nawet 1% tych naśladowców. Nie mówiąc już o poganach, którzy stanowią większość ludzkości, co najmniej 2/3. Jedynym pragnieniem chrześcijan związanych z Bogiem i z Jezusem jest to, co wyraża znowu Izajasz. Mówiłem, że on nam będzie często dzisiaj służył. Izajasz w 4 rozdziale, a w wersecie 1. To jest postawa ogółu chrześcijaństwa, zawarta znowu pod natchnieniem Bożym przez Izajasza. Izajasz 4:1. W owym dniu uchwyci się 7 kobiet, jednego mężczyzny, mówiąc: swój własny chleb będziemy jadły i swoim własnym odzieniem będziemy się przyodziewały. Niech tylko Twoim imieniem się nazywamy, by zdjąć albo zdejmij z nas hańbę naszą. Ten ów dzień, to ów dzień wieku Ewangelii. 7, ja wiemy, jest to liczba zupełności, czyli oznacza ogół wszystkiego, a że ma być, mamy tu 7 kobiet, jest to 7, czyli wszystkie kościoły chrześcijańskie. 7 kompletnia, pełna zupełność, a kobieta w Biblii często jest symbolem Kościoła. I te wszystkie kościoły chrześcijańskie uchwycą się jednego mężczyzny, oczywiście jest to nasz Pan, tak, chwytają się naszego Pana, mówią oni, mają Go na ustach, ale co do Niego mówią? Swoją postawą do Niego, prawda? Znowu oni tak, tych słów tak samo nie mówią jak Izajasz. Izajasz pod natchnieniem opisał ich życiową postawę. Swój własny chleb będziemy jadły, to znaczy będziemy mieli swoje własne nauki, swoje własne prawdy. Swoje prawdy, bo to są nieprawdy, to są błędy, no ale tak powiedzmy, nauki, dlatego lepsze słowo będzie nauki. Swój własny chleb będziemy jadły, będziemy miały swoje własne nauki, Twoich nie chcemy. I swój własnym odzieniem będziemy się przeodziewały. Odzienie w Biblii to ma znaczenie również symboliczne i jak łatwo zauważyć z opisu różnych, chociażby Nowego Testamentu, gdzie jest mowa o to, żeby przywdziewać różnego rodzaju szaty i tam są opisane różne zalety charakteru, pokora, cichość, skromność, łagodność, miłość i tak dalej. Więc odzienie to różnego rodzaju zalety, cechy charakteru, którymi można się ozdobić. Ale oni mówią, że my będziemy własnym odzieniem się przyodziewały. Chociaż odzienie to także szara sprawiedliwość naszego Pana, prawda? Też przyrównana do odzienia. Ale oni nie chcą nauki o szacie sprawiedliwości naszego Pana. Nie chcą nauk biblijnych o pracy nad charakterem, które by mogły doprowadzić do przyodziania się, ubrania się w piękny strój, tylko mają własne. Własne odzienie będziemy mieli, czyli własne nasze nauki o usprawiedliwieniu. O, na przykład wystarczy pojechać na pielgrzymkę, pójść do spowiedzi, odmówić ileś zdrowasiek, albo pościć. To, jakie to szlachetne, pościć. No, to dobrą rzeczą jest bardziej dla zdrowia niż dla udoskonalenia charakteru pościć, ale właśnie jakieś zastępcze nauki, byle nie te, które Biblia proponuje, bo to, co proponuje Biblia, oznacza krzyżowanie samego siebie i usuwanie z własnego charakteru różnych rzeczy, które tam nie pasują. Na potwierdzenie tego jeszcze dodam słowa naszego Pana z Ewangelii Jana. Bardzo mądre, bardzo odkrywcze spostrzeżenie naszego Pana. Ewangelia Jana 3:19-21. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Ciemność, czyli błąd. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. To, że byłyby złe, to jeszcze nic wielkiego. Oby tylko oni znienawidzili te swoje złe uczynki i chcieli się od nich oderwać. Wtedy nasz Pan by im pomógł, ale były złe i im się to podobało. Nie chcieli od tych uczynków zrezygnować. Mamy także przypowieść naszego Pana. Nie będę jej czytał, ale w Łukasza 19 rozdział od 11-27 jest przypowieść o tak zwanych 10 minach albo grzywnach, zależnie od tłumaczenia. I w tej przypowieści nasz Pan mówi o czym? Jak on musiał odejść do nieba po pierwszym Adwencie, jak swoim 10 sługom dał po jednej minie. O tym mówi, że gdy on już odjechał, to ci, którzy nie byli jego sługami, nie chcieli, aby on był ich królem, lecz go nienawidzili, nawet poselstwo wysłali, że nie chcą go, tak opisuje postawę ogółu chrześcijan. Potem mówi w tej przypowieści, jak po powrocie, czyli już w drugim adwencie, najpierw rozlicza się ze swoimi sługami, czyli z ludem Bożym, z tych min, z tych grzywien, które im dał, a następnie rozlicza się z poddanymi, których wtedy nazywa już wprost nieprzyjaciółmi. Początkowo to byli poddani, którzy wysłali za nim poselstwo, że nie chcą go, że go nienawidzą, nie chcą, żeby on nad nimi królował. A potem nasz Pan już jak wraca nazywa ich nieprzyjaciółmi i każe ich zabić mieczem, oczywiście nie literalnym mieczem, tylko obosiecznym mieczem prawdy. Wszem i wobec wykazując ich fałsz, niesprawiedliwość, zakłamanie, samolubstwo, pazerność itd. Mamy także dowód z Malachiasza, godny przytoczenia. To jest ważny dowód, bo niektórzy mogliby winić Boga za to, że nie zrobił wszystkiego, żeby uchronić świat przed uciskiem w jego najgorszych postaciach i formach, w które najwyraźniej wchodzimy. A może będzie jeszcze gorzej. Nie wiadomo, nie znamy przyszłości. Malachiasz 3, 23 i 24. Ostatnie dwa wersety Starego Testamentu. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. I zwróci serca ojców, albo aby zwrócił. Równie dobrze to i zwróci, można to tłumaczyć jako zdanie celowe. I tak by wynikało, że to jest najbardziej sensowne, bo to, co pisze werset 24, jako fakt się nie stało. Nie zwrócił serca ojców ten Eliasz ku synom, ani serca synów ku ich ojcom, tylko miał zwrócić, więc lepsze byłoby tłumaczenie, aby zwrócił. Jeszcze raz przeczytam te dwa wersety, bo one są ciekawe. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, aby zwrócił serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom. I znowu, prawda, abym gdy przyjdę, i tu już jest abym nawet, tłumaczenie Biblii Warszawskiej, abym gdy przyjdę nie uderzył ziemi, czy też nie uderzył ziemię. Oczywiście nie ziemię jako planety, tylko ludzkie społeczeństwo. I co to mamy w tym wersecie? Mamy tu pokazanego, mamy tu Eliasza. Oczywiście Eliasz to nie ten literalny, który żył w Starym Testamencie, bo jego już nie było wtedy. A nasz Pan jeszcze mówił ze swojego adwentu, że Jan Chrzciciel jest Eliaszem. A jeszcze mówił, że przyjdzie Eliasz. Czyli Eliasz to klasa Kościoła, nasz Pan z maluczkim statkiem. I Bóg wyraźnie mówi, że poślę wam proroka Eliasza, poślę wam Jezusa i członków jego kościoła, maluczkie statko, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, czyli ten ucisk. A po co poślę? Aby zwrócił serca ojców ku synom i odwrotnie, serca synów ku ojcom. O co tu chodzi z tymi zawracaniami serc dzieci do ojców i odwrotnie? Chodzi o to, że misją kościoła, naszego Pana i kościoła było zreformowanie ludzkiego społeczeństwa. Przez głoszenie prawdy, świętości, sprawiedliwości, w nadziei, że ludziom się to spodoba i się zreformują. Że pokochają tę prawdę, sprawiedliwość, świętość, będą chcieli być prawdziwi, sprawiedliwi, święci, czyli pełni miłości. I w ten sposób pokazana jest reforma, żeby ci, którym brakuje cech dzieci, czyli cichości, pokory, poddania się kierownictwu, nabrali takie cechy. A ci, którym brakuje cech ojców Starego Testamentu, którzy słynęli z wierności, bo wiem, jaka była ich wierność, no do śmierci, niektórzy z nich byli, wystarczy przeczytać, to Paweł napisał w liście do Żydów, jak oni często ginęli w wierności Bogu, prawda, przerzynani piłą i tak dalej, żeby do tego stanu wierności doprowadzić tych, którym tych wierności brakuje. Więc ogólnie to tutaj mamy bardzo dobrze pokazaną reformę, jaką nasz Pan z Kościołem mieli dokonać na podstawie pociągnięcia ludzi do prawdy, sprawiedliwości i świętości. Ale tak się nie stało. A skoro się nie stało, skoro ludzie nie reagowali, w tym chrześcijanie, a można powiedzieć szczególnie chrześcijanie, a nie myśleli wejść w sferę prawdy, sprawiedliwości i świętości, dlatego jest niezbędny wielki i straszny dzień Pana. Wyraźnie przez Malachiasza mówi, że posyła najpierw proroka Eliasza, żeby ten dzień ucisku nie musiał przyjść. Ale skoro postawa świata była i postawa świata jest, szczególnie świata chrześcijańskiego, cały czas to podkreślam, bo w ucisku Bóg rozlicza się przede wszystkim ze chrześcijaństwem. Ucisk jest głównie przede wszystkim dla chrześcijaństwa, tego zorganizowanego, dla tych wszystkich chrześcijańskich narodów, które takimi się od wieków nazywały, szczyciły i do dzisiaj szczycą, jakie są chrześcijańskie. Skoro taka była i jest postawa świata, szczególnie świata chrześcijańskiego, Królestwo Boże albo nigdy nie będzie mogło nadejść, albo przyjdzie po uprzednim, siłowym zniszczeniu przez Boga tego, co ludzie sobie stworzyli i od czego nie chcą odejść do prawdy, sprawiedliwości i świętości. To za małe bodźce. Pokazanie piękna prawdy, sprawiedliwości i świętości, za mały bodziec. By wszystkim dać szansę zrozumieć, co Bóg chce dla nich i jaki ma dla nich plan, Bóg postanowił zniszczyć niesprawiedliwe i zakłamane niebiosa i ziemię stworzone przez człowieka, aby na ich miejsce wprowadzić swoje, święte, sprawiedliwe i pełne prawdy. Innymi słowy, Bóg rani, by uleczyć i dać wszystkim szansę powrotu do doskonałości na podstawie okupu złożonego przez naszego Pana. Możemy zajrzeć do Ozeasza 6:1, gdzie mamy tak powiedziane o tym ranieniu w celu uleczenia. Ozeasz 6:1. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Taka jest boska zasada postępowania. Nie komuś zadać ból i coś mu zniszczyć dla samego zniszczenia, tylko dla błogosławienia go następnie, bo wcześniej, bez tego uprzedniego zniszczenia temu człowiekowi, tego co sobie stworzył, nie będzie chciał boskich błogosławień. Odwróci się plecami i jeszcze będzie prześladował tych, którzy chcieliby mu to zaproponować. Ucisk, który dotyka cały świat, jest karą, jeszcze raz to powtarzam, przede wszystkim dla chrześcijaństwa, za jego grzechy przeciwko prawdzie i sprawiedliwości. Za jego grzechy przeciwko ludowi Bożemu, który przez cały wiek Ewangelii był prześladowany i mordowany przez różne niby chrześcijańskie kościoły i narody, które połączyły, tak, bo też tylko te kościoły połączyły się w unii z państwem. Ta unia z państwem była zdradą wobec Jezusa, no bo jak może być oblubienica, jak oblubienica może nie zostać czysta, oczekując na powrót swego oblubieńca? A tak zrobiły kościoły chrześcijańskie. Wszystkie zawarły układ, unię z państwem, połączyły się i powiedziały, już rządzimy, już panujemy, już mamy chrześcijańskie kraje, chrześcijańskich władców, jesteśmy chrześcijaństwem, jesteśmy Królestwem Chrystusa na ziemi. No, będą się wstydzić z tego, za to określenie przed naszym Panem, bo nic z Królestwa Chrystusa nigdy nie pokazywały, przynajmniej w swojej większości. Przy czym tak zwane chrześcijańskie narody ponoszą w ucisku różne kary odpowiednio do swojego udziału w prześladowaniu ludu Bożego w przeszłości, w wieku Ewangelii. To jest bardzo ważna myśl i zgodna ze sprawiedliwością. Poszczególne chrześcijańskie narody odniosą różne kary w zależności od tego, jak bardzo miały udział w prześladowaniu ludu Bożego. W tym także cielesnego Izraela, Żydów, ale przede wszystkim duchowego Izraela, wiernych naśladowców naszego Pana z wieku Ewangelii. Gdyż nie wszystkie narody chrześcijańskie są winne w równym stopniu. By zrozumieć tę zasadę boskiej sprawiedliwości, zobaczmy do naszego Pana, właściwie do Ewangelii, w której nasz Pan coś powiedział. Zobaczmy do Mateusza 23. No bo ktoś powie to takie, no przecież tamci ludzie, którzy kiedyś nawet prześladowali lud Boży i na stosy go palili i mordowali i inkwizycje i te różne inne rzeczy, no to przecież to oni dawno nie żyją. No teraz rozliczać się z nimi narodowo tylko dlatego, że ich przodkowie tak postępowali, ale ci przecież tacy są, chyba tak by nie robili. Zobaczę to Mateusz w rozdziale 23, właściwie nasz Pan w Mateusza 23, 35 i 36 mówi. Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, którego zabiliście między świątynią i ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. Czyli nasz Pan mówi tutaj, że pokolenie żyjące w czasach jego pierwszego adwentu odpowie za sprawiedliwą krew, wszelką sprawiedliwą krew przelaną od Abla aż do Zachariasza i teraz ci mają odpowiadać. Jaka to zasada obowiązuje? Dlaczego tak nasz Pan powiedział? No, powiedział nasz Pan. Nie można tego zmienić, nie można tego inaczej przetłumaczyć, aby nadać mu temu czemuś inne znaczenie, tym słowom. Pokolenia, które żyją później, powinny potępić, odciąć się i nie powtarzać grzechów popełnionych wcześniej przez swoich przodków. W ten sposób ucząc się z obserwacji historycznej tego, co było. A obserwacja jest to druga najlepsza metoda uczenia się. Najlepszą metodą uczenia się jest doświadczenie, a drugą najlepszą metodą jest obserwacja. Kiedyś w przyszłości, kiedy eksperyment z grzechem się zakończy, ludzie, żadne inne istoty, które będą kiedyś stwarzane, nie będą przeżywały raz jeszcze tego samego, co my. Nie doświadczą grzechu po raz kolejny, żeby nauczyć się doświadczalnie na własnej skórze, co to oznacza. Będą uczyły się z obserwacji i Bóg tę metodę uważa za wystarczającą. Oczywiście w przypadku rodziny ludzkiej Adama i Ewy nie było co zaobserwować, gdyż nie było wcześniej takiego eksperymentu z dozwoleniem grzechu, jaki przechodzimy tutaj na ziemi. Ale gdy już doświadczenie ziemi będzie dostępne przez obserwację dla wszystkich innych istot, to tylko ta metoda będzie przez Boga używana. I tak samo jest w tym przypadku. Narody, pokolenia dzisiaj żyjące nie potępiają, nie odcinają i powtarzają grzechy popełniane przez swoich poprzedników. Grzeszą dokładnie tak samo, czasami może jeszcze gorzej, bo mają większe możliwości dzisiaj, a to czyni ich grzechy jeszcze bardziej odrażającymi i zasługującymi na odpowiednio większą karę, która swoją surowością obejmuje także grzechy minionych pokoleń. Inaczej słów naszego Pana się nie da zrozumieć. Jeszcze jest to zresztą logiczne. Jeżeli wiesz, że ktoś kiedyś w przeszłości tak i tak postępował i widzisz, że to nie było zgodne ze sprawiedliwością, dlaczego Ty nic z tego się nie uczysz? Dlaczego Ty nie wyciągasz z tego żadnych lekcji? Narody niechrześcijańskie, czyli poganie, oraz wierni z ludu Bożego również ucierpią w ucisku. I też cierpią, bo żyjemy wszyscy w tym samym świecie i ten sam ucisk rozkłada, niszczy, pali obecne niebiosa i ziemię dla każdego. Ale to nie oni są głównym powodem ucisku. I jeszcze raz to powtarzam. To nie narody pogańskie, to nie wierny lud Boży jest głównym powodem ucisku. Narody pogańskie nie mają przed Bogiem takiej odpowiedzialności jak narody chrześcijańskie. A wierni z ludu Bożego nie potrzebują ucisku, by do Boga przychodzić. Ucisk jest głównie i przede wszystkim spowodowany bezbożnym, niezgodnym z prawdą, sprawiedliwością, prześladowczym postępowaniem narodów chrześcijańskich. Mamy to nawet wyraźnie napisane w Jeremiasza w 49 rozdziale. Zajrzyjmy tam. Tam jest mowa w ogóle o ucisku. Jeremiasz 49 rozdział mówi o ucisku dla całego świata. Ze szczególnym odniesieniem do Edomu i do stolicy tego Edomu, miasta o nazwie Bosra. Jak mówiłem już dzisiaj wcześniej, że Edom w Biblii jest symbolem, jednym z symbolów chrześcijaństwa. Słowo ze powodu znaczenia tego słowa Edom, czerwony, co jest aluzją do krwi, jaką chrześcijaństwo przelało. Zobaczmy, jak Bóg musi na to ten prześladowczy charakter chrześcijaństwa patrzeć, że jeden z symboli Starego Testamentu, jaki jego użył Bóg, żeby ich pokazać w takim obrazie, to jest właśnie kolor czerwony. Czyli za to wszystko trzeba odpowiedzieć. Więc mówi tam o zniszczeniu ogółu, tak, świata, ale szczególnie podkreśla to Edom i Bosra, czyli jego stolice, a więc tutaj głównie ten kler, no bo wiadomo, że za prześladowaniami stali głównie przywódcy religijni, no wiadomo, największego kościoła, ten, który ma najwięcej na tym koncie, to jest jego stolica, no i wszyscy inni urzędnicy tego kościoła, w zależności od tego, jaką rangę zajmują. I teraz zobaczmy, gdy ten ucisk jest opisywany przez Jeremiasza w 49 rozdziale, to w wersecie 12 i 13 mówi bardzo ciekawe słowa. Gdyż tak mówi Pan, oto ci, którzy nie byli skazani na to, aby pić z tego kielicha, chodzi o kielich ucisku, który jest wylewany. Mówi, oto ci, którzy nie byli skazani na to, by pić z tego kielicha, muszą pić. Kto nie był skazany, a musi pić? Narody pogańskie, bo one nie mają przed Bogiem takiej odpowiedzialności i wierny lud Boży. No ale żyją w tym świecie, kiedy pada ucisk, no i dotyczy nas wszystkich. Oni nie muszą pić, ale piją. I potem pyta Edom, chrześcijaństwo, a ty chcesz ujść bezkarnie? Nie ujdziesz bezkarnie, lecz musisz pić. Jeszcze raz to przeczytam, bo to jest bardzo mocno, pokazuje wyraźnie, że ucisk nie był zamierzony dla wszystkich, chociaż wszyscy muszą cierpieć. Oto ci, którzy nie byli skazani na to, aby pić z tego kielicha, w nawiasie podam poganie i wierny lud Boży, muszą pić, a ty chcesz ujść bezkarnie, a ty chrześcijaństwo chcesz ujść bezkarnie, nie ujdziesz bezkarnie, lecz musisz pić. Gdyż przysiągłem na siebie, mówi dalej Bóg przez Jeremiasza, na siebie samego, że Bosra, stolica Edomu, czyli centrale, można powiedzieć, centrale dużego Babilonu i wszystkich córek tegoż systemu, że Bosra stanie się odstraszającym przykładem, hańbą, pustkowiem i przekleństwem, a wszystkie jej miasta ruiną po wszystkie czasy. Taki jest opis Jeremiasza. Jaka rada dla ludu Bożego na ten czas, w którym się znaleźliśmy? No, pierwszą mógłbym zacytować z drugiego listu Piotra, od którego zacząłem w ogóle dzisiejszy wykład. Właściwie chyba w tym przypadku się powtórzę, ale powtórzę się i tak. Chociaż jeden werset czy dwa wersety nie będą powtórzone. Więc drugi Piotra 3, od 11 do 13. Kiedy zapowiedział już, że niebiosa i ziemia będą zniszczone, spalone, to od 11 wersetu pisze. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy i według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Więc werset 11 mówi, święty postępowanie i pobożności, jeśli oczekujemy i pragniemy tego Dnia Bożego i oczekiwanie na ten niebiosa. No i kilka innych cytatów. Zbliżamy się powoli do końca, ale jeszcze będziemy kończyć, tak myślę, z 15 minut, więc proszę nie odchodzić od głośników. Izajasz 51 rozdział. 6, 6 i 7 werset. Izajasz 51, 6 i 7. Podnieście ku niebu oczy i spójrzcie na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata. Nie muszę tłumaczyć, chyba że chodzi o symboliczne niebiosa i symboliczną ziemię, tak jak wyjaśnialiśmy. A jej mieszkańcy poginą jak komary, lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie. Słuchajcie mnie wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty ludu, w którego sercu jest zakon. Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska. Teraz przejdziemy do Sofoniasza, drugiego rozdziału. Sofoniasz 2, a werset 3. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może ukryjecie się w dniu gniewu Pana. Pokorni ziemi, wypełniający Jego prawo, szukający sprawiedliwości, szukający pokory. Cechy dziecka Bożego, nie tego świata. Psalm 46, może nie będę czytał go nawet w całości, ale wiem, że początek jest bardzo dobry, więc tak zobaczył. Nawet w psalmie zdawać by się mogło, cóż można znaleźć w psalmach poza piękną poezją, uduchowieniem, że coś dla serca, a tutaj okazuje się, że proroczy psalm, adresowany do czasów, w których żyjemy. Psalm 46. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto nie boimy się, choćby ziemia zadrżała i góry pogrążyły się w głębie mórz. Tam jest, no tu warszawska mówi zachwiały się, ale dosłownie jest pogrążyły się. I góry pogrążyły się w głębie mórz. To jest ciekawe stwierdzenie, znowu symboliczne. Góry to królestwa, morze symbol anarchii. I zobaczmy, że się nie boimy, choćby ziemia zadrżała. Nie chodzi o trzęsienia ziemi. Zdarzają się, ale to nie jest główny problem. Ziemia zadrżała, organizacja społeczeństwa ludzkiego. A góry królestwa pogrążyły w głębię mórz, czyli po prostu wpadły w stan anarchii. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Wiadomo, że góry nie drżą z powodu gniewu Boga, tylko te literalne góry. Jest rzeka, wiemy, że tą rzeką jest oczywiście prawda, której nurty rozweselają miasto Boże. A miasto Boże to ci z ludu Bożego, którzy są częścią tego miasta, tego królestwa tak zwanego zarodku embrionalnego na obecnych czasach. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przebytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się. Bóg wspomoże go, gdy zbliży się poranek, albo zaraz z poranku, ten poranek to świt wieku tysiąclecia, wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, którymi uczynił zniszczenia na ziemi, tymi dziełami. kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, łamie łuki, kruszy włócznie, wozy ogniem pali. Przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Przeczytałem cały, no i dobrze. I przechodzimy jeszcze do dwóch fragmentów biblijnych, a później jeszcze mały cytat na zakończenie. Przedostatni fragment biblijny to Izajasz 26 rozdział. Izajasz 26, a wersety 20 i 21. Izajasz 26, 20, 21. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą. Skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew, bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych. Takie dwa wersety, ale podsumowują wszystko, co ważne. Wróćmy do początku. 20 werset raz jeszcze. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów. Czyli gdzie? Do społeczności z Bogiem i Jezusem. Tam to są nasze mieszkanie. My mieszkamy w Bogu, bo jesteśmy Jego dziećmi. Staramy się być Jego dziećmi. Mamy Jego pokój w naszych sercach. Zamknij swoje drzwi. Zamknij drzwi wiary. Wiarą możemy tylko i wyłącznie patrzeć na to, co się dzieje wokół nas i nie bać się jak cała reszta. Zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. Czyli na wyraźne odniesienie, że ten gniew przeminie, a ty się masz jak gdyby skryć. Nie być razem ze światem przestraszony tym, co to będzie i jak to się ze mną stanie. Aż przeminie gniew i mam się skryć na chwilkę. Czyli jest to aluzja do tego, że te końcowe fazy ucisku, szczególnie te najbardziej drastyczne, będą krótkie. Gdybyśmy zajrzeli do Rzymian 9:28, to możemy tak to właśnie tam przeczytać. Rzymian 9:28. Bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. To tak tłumaczenie może nie najlepsze, bo w krótkim czasie może odnosi się, że niebawem, ale to chodzi o to, że rychło, szybko i zajmie mu to niewiele czasu. A kolejnym potwierdzeniem, że będzie to krótkie, to sam nasz Pan. Mateusz 24:22. Mateusz 24:22. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz przez wybranych albo dla wybranych będą skrócone owe dni. To wiadomo, to jest greckie ten przyimek dnia, można tłumaczyć przez, dla. Może przez wybranych będą skrócone one dni, wydaje się lepsze. Ci wybrani są narzędziami w ręku Pana. Kościół z naszym Panem są już uwielbieni, wielka kompania jest uwielbiona. Z nieba widzą, co się dzieje na ziemi. Biorą razem z naszym Panem udział w kontrolowaniu obecnej sytuacji. No i pewnie będą użyci przez Boga jako narzędzia do skrócenia tych dni, bo gdyby nie, to nie ocalałaby żadna dusza, żadna istota. Wracamy do Izajasza 26 rozdziału, żeby raz jeszcze przeczytać teraz werset 21. Bo to Pan wyjdzie ze swojego miejsca. Wyjdzie ze swojego miejsca, czyli jak gdyby ruszy z działaniem, bo do tej pory, do czasu ucisku, Bóg jak gdyby nie ingerował. Pozwalał, aby działo się to, co chcecie, ludzie, to robicie. Ale w czasie ucisku Bóg wychodzi ze swojego miejsca. Po co? Aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. I znowu ta wina jest podkreślona, a my wiemy, że głównie chodzi o ukaranie mieszkańców chrześcijaństwa za ich winę. Tutaj aż się prosi porównać to z zapisem z Psalmu 50, dlatego wróciłem do tych wersetów i tak fragmentami je jeszcze analizuję, bo Izajasz, źle mówię, mówiłem Izajasz? Nie, chodzi o psalm. Psalm 50, no i znowu zdawać by się mogło, psalm 50, to też poezja, liryka, wzmocnienie duszy, pocieszenie, a tutaj prorocze słowa. Psalm 50 i przeczytamy najpierw wersety 16-22, które bardzo dobrze znowu podsumowują, co też Bóg ma do zarzucenia mieszkańcom ziemi. Lecz do bezbożnego rzeczy Bóg. Czytam tak Psalm 50 od 16-22. Lecz do bezbożnego rzeczy Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Po co w ogóle mówisz, używasz imienia Boga i cytujesz jakieś przekazania i tak dalej, skoro co? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciwko bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, teraz zauważmy, czyniłeś to, a ja milczałem. Nie ruszałem się ze swojego miejsca, milczałem. Mniemałeś, że żem Tobie podobny. Skardzę Cię i postawię to przed oczy Twoje. Pomnijcie to Wy, którzy zapominacie Boga, bym Was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. I to jest opis ludzkości, zanim Bóg ruszył się ze swojego miejsca, gdy Bóg milczał i inni myśleli, o skoro Bóg nie reaguje, opatrznościowo nie przerywa mi mojego złego postępowania, to znaczy, że dobrze robię, albo przynajmniej prawie dobrze, albo Bóg nie potrafi nic innego zrobić. A gdybyśmy w tym samym psalmie wrócili na początek tego psalmu, czyli do wersetu trzeciego, bo te wersety, które przed chwilą odczytałem, to pokazuje, gdyby jest opis przez Boga tego, co ludzie robili. A na początku psalmu mamy powrót naszego Pana i co się tam dzieje? Zobaczmy. Bóg nasz przybywa i nie milczy. Przed Nim ogień pochłaniający, a dookoła Niego stroży się potężna burza. I porównajmy. Tam mówi, Ty to robiłeś takie straszne rzeczy, kłamałeś, cudzołożyłeś, kradłeś, oszukiwałeś, a ja milczałem. Ale teraz, jak Bóg przebywa w czasie ucisku, Bóg nas przebywa i nie milczy. Koniec milczenia Boga. Czyli jeszcze wracamy znowu do Izajasza 26-21, bo chyba go nie skończyliśmy w drugim czytaniu. Czyli aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych. W jakim sensie ziemia odsłoni krew na niej przelaną i nie będzie ukrywała swoich zabitych? Niesprawiedliwości, przestępstwa chrześcijaństwa z jego Ewangelii zostaną objawione, ukazane, nazwane i ukarane narodowo, proporcjonalnie do naruszeń zasad prawdy i sprawiedliwości w każdym narodzie, szczególnie, raz jeszcze podkreślam, w tak zwanym chrześcijaństwie. Mówię tak zwanym chrześcijaństwie, bo to nie jest żadne chrześcijaństwo, to jest jego zaprzeczenie. Więcej chrześcijańskich zalet można znaleźć dzisiaj w narodach pogańskich niż chrześcijańskie, taka jest prawda. Więcej cech charakteru chrześcijanina można znaleźć u pogan niż u chrześcijan. Tak się dzieje, gdy ktoś otrzyma prawdę i nie robi z niej użytku, nie postępuje zgodnie z nią. Upada, zapada się jeszcze bardziej w gorszy stan, niż gdyby tej prawdy w ogóle nie znał. I ostatni biblijny cytat, bo potem będzie już niebiblijny jeszcze jeden, to Łukasz 21 rozdział, słowa naszego Pana. Łukasz 21, od 25 do 28. Pasuje bardzo dobrze do naszego całego tematu dzisiejszego. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Te znaki, jakie znaki będą na słońcu, księżycu i na gwiazdach? Bardziej dokładnie nasz Pan powiedział w Mateusza 24. To tu tylko powiedziane, że znaki będą, a co się tam będzie stało? No to słońce i księżyc miały nie dać swojego światła, a gwiazdy miały spadać. Gwiazdy, to wiadomo, nauczyciele religijni spadają, czyli z roli przywódców duchowych, religijnych dla ludzkości spadają do roli różnych filozofów świeckich, polityków i takie temu typu rzeczy. A słońce i księżyc, czyli Stary Nowy Testament, nie dają światła chrześcijaństwu. Nic nie widzą w nich. Tak jak zresztą widzimy dzisiaj, ile w Biblii jest chrześcijaństwu przydatne i potrzebne. Ile światła Nowego Testamentu, ile światła Starego Testamentu. Starym Testamentem się brzydzą w większości. Większość chrześcijan brzydzi się Starym Testamentem. No ale to nie nasz temat. Czytamy dalej na słowa naszego Pana po tych znakach. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Zauważmy, że ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku. Dlaczego ten obłok? Zobaczą go w obłoku, w chmurach ucisku. Obłok to takie miłe słowo. Lepiej gdyby to przetłumaczono w chmurze albo w chmurach, bo chmury nam się kojarzą z czymś ciemnym, no i zapowiadają burzę. A obłoczki to takie przyjemne. A to nie będą obłoczki, bo nasz Pan nie przyjdzie w przyjemnych obłoczkach, tylko w chmurach ciemnych, gradowych ucisku. I wtedy dopiero zobaczą go w tym ucisku. Jakże przykre jest to, że człowiek dopiero rzucony na dno, uczyniony bezradnym, pozbawiony wszystkiego, czym do tej pory się cieszył, co sobie stworzył, dopiero wtedy zacznie szukać Boga, zastanawiać się, myśleć o tych sprawach, o których zawsze powinien był myśleć. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą wielką i chwałą. A gdy się to zacznie dziać, mówi nasz Pan, już do nas, do swoich dzieci, wyprostujcie się i podnoście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. To był ostatni cytat biblijny, a ostatni niebiblijny, pozabiblijny, To będą słowa brata Johnsona z 17 tomu epifanicznego Tysiąclecie. Przy okazji polecam każdemu, kto nie czytał i nie zna, przeczytanie tej książki. 17 tom, brat Johnson, autor Tysiąclecie o kolekcji naszego Pana. Rozdziały, które mówią o kolekcji, poprzedzone są rozdziałami, które mówią o końcu obecnych niebios i obecnej ziemi. Cytuję z tego tomu 17, stronę 85. Ktoś być może zapyta, jak miłujący Bóg może dozwalać na takie rzeczy? Chodzi o ucisk, bo właśnie skończył jego opis. Odpowiadamy, że przez prawie 2000 lat Bóg z zadziwiającą cierpliwością zachęcał świat do pokuty. Lecz poza wyjątkiem kilku świętych nie było żadnej reakcji. Przez co ludzkość udowodniła, że nie dokona reformy przez perswazję moralną. Dlatego Bóg zezwolił diabłom i złym wodzom na wprowadzenie świata wielki ucisk, który zamierza wykorzystać jako rózgę korygującą, by ludzie nauczyli się sprawiedliwości. Tak jak chirurg nieuchronnie raniący pacjenta, którego złamaną kończynę ma nastawić, dokonuje tej operacji, gdyż jest ona jedynym środkiem zapewnienia ostatecznego dobra pacjenta, taki Bóg dozwala na wielki ucisk jako jedyną niewykorzystaną metodę przywrócenia światu rozumu. Dobre określenie, przywrócenia światu rozumu, w ten sposób przygotowując go na podniesienie przez tysiącletnie panowanie Chrystusa. W związku z dozwoleniem Boga na wielki ucisk jest jeszcze inna rzecz demonstrująca Jego miłość przez gniew. Miłość Boga wyrażana przez gniew, jakim dotyka obecne narody. Ucisk ten dzięki boskiej interwencji zerwie kajdany szatana z szyi ludzkości i w ten sposób uwolni ją z opresji największego ze wszystkich tyranów. Gdy rozważamy okropne i bezlitosne spustoszenie, jakiego szatan dokonał wobec ludzkości i pośród niej, a następnie dowiadujemy się, że wielki ucisk doprowadzi do utraty przez niego królestwa i tronu oraz do uwięzienia go na 1000 lat, w wyniku czego ludzkość zostanie uwolniona od jego bezlitosnego panowania, od razu zauważamy, że aby uwolnić się od niego, szatana, opłacałoby się przejść przez 25 takich ucisków. A najlepszy ze wszystkich jest trzeci powód, dla którego Bóg dozwala na wielki ucisk. Będzie to środek usunięcia imperium szatana i przygotowania miejsca na ustanowienie na całym świecie Królestwa Bożego w celu błogosławienia ludzkości, żyjących i umarłych, przywilejami przywrócenia do ludzkiej doskonałości i szczęścia Edenu. By osiągnąć te błogosławieństwa, warto byłoby przejść przez 50 takich ucisków. I tyle w naszym temacie. Koniec obecnych niebios i ziemi. Życzę wszystkim słuchaczom błogosławieństw w postaci lepszego zrozumienia tego, co się wokół nas dzieje, i pociechy, i pamiętanie o tym, że bez względu na to, jak srogie jeszcze czekają nas dni, są one niezbędne do zakończenia złego, niesprawiedliwego, kłamliwego świata, aby wprowadzić Boże Królestwo na ziemi.